Kurier Ekonomiczny.
A dzisiaj naszym gościem Artur Dziambor, prezes Partii Wolnościowcy. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I trochę o polityce, trochę o ekonomii porozmawiajmy. Patrzymy na to, co się dzieje w kampanii wyborczej. No i są różne propozycje ekonomiczne, ale silny jest nurt, że czas na liberalizację w polskiej gospodarce. Jak głęboko, co powinniśmy znieść i jak niskie podatki powinniśmy płacić?
To powinniśmy się naprawdę cieszyć, że ten nurt liberalizacji, o którym tutaj pan wspomniał, rzeczywiście zyskuje jakąś popularność. No i że partie polityczne, te, które będą startowały w wyborach, będą się na te liberalne pomysły również przekrzykiwać, bo tak powinno właśnie być. No, problemem jest to, że dotychczas polityka rządu była dokładnie w przeciwnym kierunku i polityka głównej partii opozycyjnej w zapowiedziach przynajmniej lidera również szła w tym kierunku walki o socjalnego wyborcę, no a właśnie, nie o wyborcę, który ma jakieś pojęcie o gospodarce.
A ma pan jakieś pojęcie, jaki program ma Donald Tusk?
Nie, bo... no na razie słyszałem o babciowym i o 0% podatku, znaczy 0% kredycie, który został uchwalony zresztą przez Senat i będziemy nad nim głosowali za 2 tygodnie w Sejmie.
I jak pan zagłosuje, bo mamy bardzo ciekawy wpis z pana senatora Scheinfelda z Platformy, który napisał dokładnie tak, chyba nie to miał na myśli, ale tak mu się napisało, że Senat uchwalił 0% kredyt mieszkaniowy dla Donalda Tuska, na mieszkanie Donalda Tuska, więc nie wiem, czy to chodzi tylko o Donalda Tuska, czy to każdy kredyt będzie miał, ale faktycznie...
No tak.
A z drugiej strony, o czym mówiłem we wstępie do dzisiejszej audycji, jak słucham Donalda Tuska, to on najbardziej pomstuje, najbardziej walczy z bezrobotnymi. W jego aktualnej wizji świata osoby niepracujące, jak wczoraj powiedział, są królowie życia, ale to wcześniej też mówił często, że PiS promuje tych, którzy nie pracują. Ci, którzy nie pracują, to mają w Polsce dolce vita. Ja tego nie widzę, no ale może źle patrzę. Może pan poseł widzi, że w Polsce bezrobotni mają najlepiej.
Po pierwsze, to my bezrobocia praktycznie nie mamy w Polsce. To od tego zacznijmy. I to wynika to z tego, że rzeczywiście Polska się rozwija i jesteśmy po prostu nadal krajem tańszego pracownika niż zachodnia Europa, tak? Więc zyskujemy na tym, paradoksalnie zyskujemy na tym, że właśnie jeszcze u nas się nie zarabia tak jak w zachodniej Europie we wszystkich zawodach. Tak? Także to od tego zacznijmy. Więc to nie jest ani zasługa, ani nic PiS-u, tylko to jest po prostu kwestia tego, w jakich czasach i w jakim miejscu się znaleźliśmy w obecnym rozwoju Unii Europejskiej i nas jako członka Unii Europejskiej. Teraz jeżeli chodzi o same te zapowiedzi, które są, ten 0% kredyt, to oczywiście tam freudowska pomyłka europosła Scheinfelda, dość zabawna, natomiast rzeczywistość jest taka, że oczywiście odpowiedzi na to nie ma, skąd te pieniądze mają się brać, ponieważ wiadomo, że to oznacza, że państwo będzie finansować tę zabawę i chyba Borys Budka miał takie wystąpienie w jednej ze stacji, gdzie powiedział, że no oczywiście będzie to finansowane z pieniędzy pobranych w podatkach. Więc no pytanie, czy te podatki w takim razie będą wystarczające, ponieważ już teraz mamy sytuację taką, gdzie tych różnych obciążeń podatkowych, takich malutkich, których się nie dostrzega, samo Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło 40 kilka i chociaż obniżyło podatek dochodowy, to stworzyło składkę zdrowotną, której wcześniej nie było, tym samym podwyższając de facto obciążenia podatkowe dla ludzi, którzy prowadzą swoje działalności, ale też i dla każdego przeciętnego obywatela. No i poza tym no, cały czas jesteśmy, wbrew temu, co mówi pan Glapiński, w gigantycznej inflacji. No może nie hiperinflacji, bo ona się już teraz nie rozwija, nie rozkręca się przy tej dwucyfrowej stopie. Natomiast no jednak jesteśmy bardzo daleko od planu inflacyjnego na poziomie 2,5%.
A z drugiej strony, jak się popatrzy po skrobie w rzeczywistości, to można dojść do wniosku, że rząd mimo tej inflacji stara się jakieś dodatkowe pieniądze do budżetu znaleźć, tak jakby miał świadomość, że ten rok budżetowy będzie naprawdę trudny, być może pierwszym rzeczywiście trudnym rokiem budżetowym za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, no i to jest dosyć ciekawe, ponieważ wiemy doskonale, że rząd zyskał bardzo dużo z samego podatku inflacyjnego, tak, nieistniejącego, czyli z faktu, że jest tak wysoka inflacja, to też obciążenia podatkowe są tak duże, że rząd dostał najwięcej pieniędzy do dyspozycji, co już powinno dać im tak naprawdę narzędzia do tego, żeby dalej kreować sobie tą właśnie politykę socjalną. Ale ja wiem akurat z moich interwencji, z tego, co do mnie przychodzą ludzie, piszą, dzwonią i też konkretne osoby, które prowadzą prowadzą różne działalności, że Ministerstwo Finansów rzuciło się na działki, których dotychczas ich nie było. Byłem teraz w trakcie interwencji, akurat miałem podczas nalotu służby celno-skarbowej na jeden z klubów pokerowych, w którym odbywał się turniej pokerowy, bo jak wiemy, poker jest niedozwolony, taki poker na pieniądze jest zakazany. No ja uważam, że powinien być jak najbardziej dozwolony, więc absurdem jest to, że się robi takie naloty i się okazuje,
ale
że
żeby była jasność,
kluby pokerowe w całej Polsce.
Donald Tusk, Platforma takie wprowadziła. Nie, to jest już przepis z pewną historią.
I tego się najbardziej obawiam, ponieważ opozycja, która idzie do wyborów, tak, to właśnie Donalda Tuska opozycja, to jest ta partia, która wprowadziła zakaz gry w pokera. Nie wiadomo dlaczego, do dziś nie wiadomo dlaczego akurat poker oberwał w porównaniu do wszystkich innych gier.
No, trzeba było ratować sytuację po aferze hazardowej, więc
tak,
chyba
no właśnie,
no poker
teraz,
stał się...
Jesteśmy w oparach absurdu od tych chyba kilkunastu lat, tak, od wprowadzenia już tego zakazu. Nasi pokerzyści, mistrzowie świata niektórzy na przykład mogą grać normalnie za granicą. Nasi Polacy, polscy gracze są aktywni przy budowie nowego kasyna na granicy polsko-czeskiej, bo w Czechach można, a w Polsce nie można. Absurd. I dokładnie to samo dzieje się teraz z bitcoinami. Ministerstwo Finansów wzięło się za uprzykrzanie życia bitcoinowcom. Ja będę w tej sprawie interweniował, też teraz interpelację wysyłam w sprawie giełdy bitcoinowej, jednej z funkcjonujących w Polsce. Będziemy też interweniowali u Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Myślę, że to jest dosyć ciekawe, bo to są takie rzeczy, które dotyczą tylko konkretnej działki ludzi, więc większość słuchaczy pewnie, jak nie gra w pokera, jak nie korzysta z kryptowalut, to nie wie, o czym my mówimy. Ale ci ludzie, którzy są w to zaangażowani, naprawdę w tym momencie bardzo mocnego kopa dostają.
Ale to widać, że rząd szuka pieniędzy? Tak, wybierze takie małe, wydzielone, niekontrowersyjne działki, no bo poker na pieniądze mało kto gra, a jeżeli już gra, to w domowym zaciszu nie każdy z nas chodzi do kasyna.
Tak, ale to dokładnie tak samo jak ZUS szukał pieniędzy i szuka cały czas tymi takimi przesiewowymi kontrolami, które były. No gdzieś my latami interweniowaliśmy, tutaj przede wszystkim poseł Jakub Kulesza interweniował, głównie on, w sprawie właśnie walki, to się nazywało matki kontra ZUS. Ponieważ ZUS kwestionował bardzo często wypłaty dla kobiet, które urodziły, tak? I trzeba było interweniować w tej sprawie, to chodziło o prowadzenie działalności gospodarczej i sugerowane przez ZUS zawyżone stawki.
No co nie było taką rzadkością, żeby też była jasność, bo jak ktoś żył w Polsce, to na pewno się spotkał z takim procederem, że jak kobieta zachodziła w ciążę, to nagle stawała znacznie wyższy etat z wyższą pensją, żeby mieć wyższe świadczenie, więc tam to nie wiem, czy te kontrole były tak całkiem bezzasadnie robione.
Nie było całkiem bezzasadnie. Ja też miałem taki przypadek, gdzie zgłosił się do mnie ojciec takiej dziewczyny, która właśnie zaszła w ciążę, urodziła dziecko, no i ona tam ją, zatrudnił ją w swojej firmie, no bo wiadomo, tam ZUS, nie? No to ja powiedziałem, no przepraszam, ale ja tutaj nie mogę pomóc, tak? No bo to, no graliśmy uczciwie, ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem, wygrał ZUS, tak? Natomiast były przypadki, które właśnie interwencjami się skończyły, głównie posła Kuleszy, moje też, które właśnie no, były tak, że te kobiety były autentycznie pokrzywdzone. Mieliśmy na ten temat wiele spotkań z zespołu, który się tym zajmował w Sejmie akurat. To było no, dawno temu, bo to była sprawa z początku kadencji, tak? Natomiast to też jest element szukania pieniędzy. Podwyższenie mandatów drogowych, które się odbyło w ubiegłym roku przecież, również jest elementem szukania pieniędzy, ponieważ wpływy z mandatów są też w porównaniu z poprzednimi latami gigantyczne. I oczywiście zaraz się odezwą ci, którzy napiszą albo powiedzą, że no to wystarczy prędkości nie przekraczać. No ale prawda jest taka, że wszyscy przekraczają tę prędkość i bardzo łatwo jest wpaść.
A na ile jest tak, że to są tylko polskie kłopoty, że to polski ZUS szuka pieniędzy? Bo też jak się popatrzy na Europę Zachodnią, na Stany również, to widać, że być może jesteśmy w jakimś momencie kolejnego, czy początku kolejnego kryzysu, w tym wypadku idącego z sektora finansowego, z sektora bankowego.
No jak się patrzy na sytuację dolara, no dolar za chwilę będzie poniżej 4 zł.
Sytuacja niewidziana od ponad dwóch lat.
Ja jeszcze rok temu, bo ja się akurat hobbystycznie zajmuję amerykańskimi samochodami, to jeszcze rok temu, jak szukałem samochodu w Stanach, to dolar był chyba po 4,80.
Nie? Tak, pod 5 zł podchodził.
Tak, więc jak kupować to teraz? Natomiast rzeczywiście tam sytuacja jest no, tragiczna, zaczyna być, ponieważ ponad połowa amerykańskich banków jest zadłużona na poziomie już niewypłacalności. Tak? I jeżeli to gruchnie, jeżeli tam state tak zwany nie będzie interweniował, tak? W jakiś sposób i nie będzie używał swoich rezerw, no to możemy być świadkami naprawdę scen, których nie byliśmy świadkami od dziesięcioleci. Pytanie, jak sobie z tym władze Stanów Zjednoczonych poradzą, ponieważ to kryzys, jeżeli się zacznie, to się zacznie tam, a dojdzie tu. Tak? Więc pytanie tylko, w którym momencie to się zacznie. I no, nie chciałbym być tutaj tym zwiastunem złych wiadomości, ale rzeczywiście wszystko idzie w tę stronę, jeżeli cała Europa się zadłużyła ogromnie przez tarcze antyinflacyjne, bo to przecież nie tylko w Polsce, tylko w całej Europie to było, tak? Zresztą Stany Zjednoczone również i tu niektóre stany ucierpiały mniej, inne bardziej.
No ale polityka Bidena była taka, że każdy, nieważne czy pracuje, czy nie pracuje, dostaje dolary do ręki, więc to musiało kosztować.
Tak, w Stanach było jeszcze bardziej odlotowo niż u nas, bo tam było tak, że tam każdy dostał, tak? Tam było, że dla każdego tysiąca.
Bo u nas były postojowe, niepostojowe, no ale to trafiało przez via firmy, które też nie wyszły na tym najgorzej, a tam było do ręki każdego.
Tak, i to właśnie w tym momencie oni odczuwają to, co się tam wydarzyło. Teraz wtedy to było tak, że dziękujemy Joe Biden, tak? A teraz nagle jest, że przez Joe Bidena wszystko to się stało. Więc następny prezydent Stanów Zjednoczonych to najprawdopodobniej będzie republikanin. Czy to będzie Donald Trump, to nie wiem, bo tam jeszcze DeSantis jest oczywiście silnym kandydatem, ale to będzie oznaczało bardziej konserwatywną politykę monetarną, bo oni w tym momencie no, stoją na skraju naprawdę no, mocnego krachu. Tak? Jeżeli, mówię, dolar idzie poniżej 4 zł, no to znaczy, że jest naprawdę bardzo, bardzo źle.
To jest tak, że polska polityka to jak na wojnie. Tak? Na wojnie mówi się, że jest operacja w cieniu innej armii, że można zdobyć miejscowość, ale to jest bez sensu, bo gdzieś tam na lewej albo prawej flance idzie kontruderzenie przeciwnika i ono zniweluje sukcesy lokalne. Tak samo jest w Polsce, że być może polska polityka, polska kampania odbywa się w cieniu nadchodzącego kryzysu finansowego i to jest rzutuje. Wy tak jako politycy kalkulujecie, że patrzycie no tutaj, tu spada dolar, tu idzie kryzys, to może lepiej nie brać władzy albo odwrotnie? Jak to jest?
Nie, może po prostu być odpowiedzialnym wreszcie. I tutaj wracamy do pana pierwszego pytania z początku naszego wywiadu, czyli czy będzie dominowała polityka socjalna czy liberalna? W okresie takiego kryzysu, który ewidentnie nadchodzi, no jednak polityka liberalna, czyli bardziej konserwatywna polityka, jest zdecydowanie odpowiedzią na to, co zrobić, żeby jakoś to przetrwać, tak? Natomiast rozdawnictwo, to, które uprawia rząd i które zapowiada również niestety w pewnym stopniu największa partia opozycyjna, jest niepożądana w takich okresach. No więc pytanie, co z tym zrobimy? Nie wiem, co z tym zrobią partie rządzące, które będą rządziły od listopada. Wiem, co robi Prawo i Sprawiedliwość. No niestety nie za wiele. Tak? I to dlatego ja Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, krytykuję, ponieważ no, nie widzę u nich woli jakichkolwiek zmian, które miałyby rzeczywiście być mądrymi zmianami, ponieważ trzeba zdobywać i cały czas utrzymywać masowego wyborcę. A masowy wyborca, no możemy sobie chyba jasno powiedzieć, że no nie jest tak światły, jeżeli chodzi o ekonomię i gospodarkę, jakbyśmy chcieli.
Ale może jest racjonalny, ma swoją racjonalność i nie najgorzej na tym wychodzi. Zresztą od tego też...
Własnego domu tylko. Racjonalność własnego domu oznacza, że to w sumie fajnie, że spadają te 500+, 13, 14 i tak dalej. Tak? I że to w sumie fajnie, że rząd podwyższa najniższą krajową, bo jak dzisiaj zarabiam 3,5, to w przyszłym roku będę zarabiał już 4, to będę bogaty, jak będę zarabiał 4000, tak? A potem idzie do sklepu i dziwi się, że wszystko zdrożało i to skokowo, a usługi zdrożały na przykład o 100%, tak? Niektóre.
To rzeczywiście jest pewien krąg zamknięty w gospodarce, ale zastanawiam się na ile, bo to jest tak, przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości były programy rodzinne, społeczne, socjalne, inflacja była w miarę pod kontrolą, a wzrost gospodarczy był znacząco wyższy niż za rządów Platformy Obywatelskiej. Działało.
Tak. Znaczy działało, bo też było w dobrym czasie, no, a Platforma Obywatelska w tamtym okresie no, miała kryzys światowy do opanowania, to po pierwsze, no, a po drugie no, jednak nie miała rozwiązań gospodarczych takich, które można byłoby przyklasnąć. I tu się pojawia problem, tak? Ponieważ ratowanie gospodarki w okresie tamtego, no, powiedzmy ministra Rostowskiego, tak, bo to o tym trzeba mówić, tak, to była polityka, my nie mamy nic i nie mamy co z tym zrobić. Tak? No to nie jest polityka, którą byśmy chcieli rzeczywiście widzieć. Chcielibyśmy jednak widzieć jakieś rozwiązania, które byłyby niestety może mało przyjemne. Takie. Myśmy to nazwali w wolnościowcach antypopulizmem i pragmatyzmem. Tak? Czyli no, antypopulizm, bo to nam zarzucano zawsze, że my jesteśmy populistami, jak my mówiliśmy, że my chcemy podatki obniżać. Teraz się okazało, że podatków można obniżać ile się chce, albo je likwidować, tak samo jak można je wprowadzać, tak jak Prawo i Sprawiedliwość wprowadzało. Natomiast no, niestety można również przekupywać ludzi własnymi pieniędzmi, jak to mówił Alexis Tocqueville. No, w momencie, gdy się rząd zorientuje, że tak się da, skończy się polityka. I tego ja się najbardziej boję, że polityka się w Polsce skończyła, ponieważ rządy nie zajmują się już najlepszymi rozwiązaniami, tylko rozwiązaniami najlepszymi dla siebie, dla swojej partii politycznej. No a to, że doraźnie pomaga wyborcom, no to jest tak na zasadzie tej babci, która wnukom zawsze wciska czekoladki, bo to jest kochana babcia i to są jej kochani wnusiowie, a potem jak wnusiowie rosną i są grubi, to się zastanawiamy, co się stało.
Dlaczego tak, tak jest? A zastanawiam się, to skoro Platforma nie, skoro PiS nie, to czy są wolnościowcy, znaczy jak wystartujecie do Sejmu, ale jest też nowa siła, która się nazywa Trzecią Drogą, sama ta się nazywa, czyli Sojusz PSL-u z Hołownią. Mhm. Może to no, ale... jest nadzieja dla wolnościowców?
Nie, no, nowa siła w postaci koalicji Hołowni z PSL-em, jeżeli będzie miała rys wolnorynkowy, a taki powinna mieć centroprawicowa partia, no to może być tym, który będzie wprowadzał mądre zmiany wtedy, gdy będzie rząd z Platformą Obywatelską, ponieważ jeżeli rządy Platformy Obywatelskiej mają realizować programy socjalne, które mają przebić programy socjalne Prawa i Sprawiedliwości, no to ja nie chcę rządów Platformy Obywatelskiej i takich, tak? Wolałbym jednak rządy, które będą chciały cokolwiek naprawić. I takie zapowiedzi już oczywiście słyszymy. Natomiast no, mam nadzieję, że to się jakoś ułoży w Sejmie, no bo jeżeli będziemy mieli znowu dominację Prawa i Sprawiedliwości, to możemy powiedzieć jasno, że będzie kontynuacja tego, co jest. Ale jeżeli będziemy mieli dominację Platformy Obywatelskiej, która będzie realizowała tylko te zapowiedzi, które słyszymy od Donalda Tuska, no to nie jest chyba to, czego byśmy chcieli jako zmiany, bo to właściwie jest kontynuacja, tylko jeszcze bardziej.
Ale z drugiej strony mamy jeszcze jeden temat, który musimy poruszyć w naszej rozmowie, która się dookoła ekonomii ogniskuje, czyli wszelkie prawa europejskie. Fit for 55 i tu na przykład Szymon Hołownia jest, jak rozumiem, bardzo za, przynajmniej był dopiero, może zmieni zdanie, ale był obydwoma rękami jak najbardziej.
No i tutaj też jest kwestia do dyskusji, ponieważ oczywiście Fit for 55 jest dla nas krzywdzące i no wiadomo, że źle się stało, że się premier Morawiecki zgodził na to. I teraz próbuje oczywiście ukryć to w dodatku. Tam jest bardzo ciekawy spór wewnątrzrządowy, gdzie premier Morawiecki mówi, że on nie podpisywał żadnego Fit for 55, nie godził się na nic, na co Ziobro mówi, nie, Mateusz, godziłeś. Tylko teraz wstyd powiedzieć.
Wszystko w szczegółach, wtedy nie było tego pakietu, to prawda, ale tak, była kierunkowa zgoda. Sprawa jest skomplikowana, jak to często bywa w trudnych tematach.
No ale to jest tylko kwestia tego, jak się wyleje to, co chcemy wprowadzić. Jak się rozlało to, że nie będzie samochodów spalinowych od 1935 roku, no to nagle się okazało, że się całe społeczeństwo oburzyło do tego stopnia, że aż trzeba było się z tego wycofać, tak?
Tylko zrobiono, że będzie paliwo syntetyczne, czyli będzie po pierwsze bardzo drogie, a po drugie no głównie będzie niemieckie, chyba o to chodziło.
No tak. No więc teraz pytanie, jak my sobie z tym poradzimy na następne lata, ale tam jest więcej takich zapisów i oczywiście no cóż, no ja jestem akurat od zawsze stoję na stanowisku, że my w ogóle nie powinniśmy zwracać uwagi na to, co sobie Unia Europejska jako super państwo wyobraża, tylko realizować swoją politykę. Niestety, no Mateusz Morawiecki zgodził się na wiele rzeczy, które Unia Europejska sobie wymyśliła, jak dokładnie Komisja Europejska. Dlatego teraz jesteśmy w potrzasku, ponieważ jedyne, co możemy powiedzieć, no to co? Mamy renegocjować umowy, tak?
Umowy teraz będą na stole i będą głosowane. Warto też przypomnieć, gdy był ten szczyt, kiedy kierunkowo się godzono, Polska się godziła, nie dała samodzielnego weta, no to za tym bardzo optował ówczesny szef Rady Europejskiej, który się nazywał Donald Tusk. Tak, żeby było zabawniej.
No więc to cały czas o tym mówimy, że jednak to podporządkowanie się Unii Europejskiej i dyktatowi Unii Europejskiej nie jest zdrowe. Tak? No Unia Europejska ma swoje zalety oczywiście, ale wady również ma i trzeba je dostrzegać i to podporządkowanie się i szantażowanie Polski na przykład wypłatą KPO, no jest jednak czymś, czego nie da się zaakceptować, ponieważ Polska spełniła wszystkie wymagania, które Unia Europejska miała wobec innych państw i dzisiaj cierpi za to, że mamy tak zwaną praworządność, nie na tym poziomie, co trzeba.
To jeszcze ostatnie pytanie o sondaż. CBOS zrobił sondaż, gdzie pyta, dość regularnie pytał Polaków, czy ich zdaniem Unia Europejska nie ingeruje albo za bardzo ingeruje w suwerenność Polski. Po raz pierwszy w historii tych badań większy był odsetek ludzi, który powiedział tak, za bardzo ingeruje. To było 45% respondentów. O jeden punkt procentowy mniej, czyli o 44% osób powiedziało, że nie ingeruje za bardzo. No a pozostała liczba to tych, którzy powiedzieli nie wiem. Ale wyraźnie coś się zmienia. Polacy coraz częściej odczuwają, że Bruksela za bardzo wchodzi nie tylko do krajowej polityki, ale do ich własnych domów z butami.
No to jest bardzo ciekawe, bo jednocześnie mamy też badania, które mówią, że tam 92% czy prawie 95% Polaków jest za obecnością Polski w Unii Europejskiej. To oznaczałoby, że połowa z nich uważa, że w Unii Europejskiej powinniśmy być, ale jednak Unia Europejska troszkę przesadza. Tak, ja jestem w tej grupie. Ja jestem w tej grupie, która uważa, że Unia Europejska przesadza, bo niestety to, w jaki sposób w tym momencie od traktatu lizbońskiego oczywiście, który wszystko zmienił, to w jaki sposób Unia Europejska dąży do tego, żeby sobie podporządkować prowincje wszystkie, a tak traktuje niestety również Polskę, no jest czymś, czego my nie możemy akceptować. I to nie wynika z naszej antyunijności, tylko to wynika z tego, że po prostu uważamy, że w Polsce powinni rządzić Polacy, a nie pani von der Leyen, pan Timmermans, czy ktoś tam inny, jak na przykład pani sędzina z TSUE z Hiszpanii, która stwierdziła, że kopalnię w Turowie należy zamknąć, tak?
O tak po prostu. No i to jest konkluzja naszej rozmowy. Artur Dziambor, prezes Wolnościowców, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie, miłego dnia życzę.
A my kończymy Kurier Ekonomiczny. Za chwilę serwis informacyjny, a potem audycja Magdaleny Ochaniuk-Szukateria, na którą państwa bardzo serdecznie zapraszam. Miłego weekendu, życzę, do usłyszenia.